Dziś chciałbym zająć się drugim artykułem naszego wyznania wiary, który brzmi: wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Takim mottem będzie werset z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16. Łatwo zapamiętać, tak jak Jana 3:16, 1 Tymoteusz 3:16. W tym tłumaczeniu tekst, który naprawdę powinien inaczej brzmieć, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten w tym miejscu jest w oryginale Bóg, a nie ten. Dlatego ten werset zacytuję według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, tego staropolskiego tłumaczenia. A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. Ten werset mówi nam o Bogu, który objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak jest, że nawet dzieci zadają pytanie, skąd wziął się Bóg? Kto go stworzył? Kto to jest Bóg? Jaki on jest? Gdzie jest jego początek i czy możemy go poznać? Tak naprawdę, z ręką na sercu trzeba powiedzieć, że na to pytanie nie ma do końca wszystkich odpowiedzi. Są sprawy, które wykraczają poza zakres naszego pojmowania. Ale myślę, że tę najważniejszą wiedzę o Bogu posiądziemy w wieczności. Ale próbując odpowiedzieć chociażby na najprostsze pytanie, trzeba powiedzieć tak. Biblia nie udowadnia istnienia Boga. Ona stwierdza, że Bóg jest. Kiedy otwieramy pierwszy rozdział Księgi Genezis i czytamy pierwsze słowa, jakie zapisane są na kartach Biblii, jest powiedziane: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia nie wdaje się w dyskusję, skąd się ten Bóg nagle wziął, że stworzył. Ona stwierdza deklaratywnie: Bóg jest i on stworzył ziemię. Na początku Bóg stworzył. Opis stworzenia, jaki mamy w pierwszym rozdziale, mówiąc o tym, jak Bóg stworzył ziemię, jak kolejne dni stwarzał, ten opis nie zna tak zwanej teogonii. To jest genezy i pochodzenia Boga. Bóg jest i Biblia stwierdza: jeden, jedyny, był przed chaosem, nie jest identyczny z tym światem, ze stworzeniem, nie jest siłą przyrody. Bóg jest, był i będzie. I to jest ta rzeczywistość, którą stwierdzamy. On objawił siebie i objawił w sposób szczególny. Objawił siebie w tym słowie i rzekł. Każdy dzień stworzenia, wszystko to, co jest opisane w pierwszym rozdziale, zaczyna się i rzekł Bóg. W ten sposób objawił nam się Bóg. I wiara w istnienie Boga jest absolutnie fundamentalną podstawą naszego życia. To nie jest wiara potrzebna tylko dla zrozumienia Biblii, ale dla samego życia. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 6 powiada: kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Wiara jest jedynym łącznikiem między Stwórcą i stworzeniem, między Bogiem i człowiekiem. Dlatego też ten sam list do Hebrajczyków powiada: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bóg dał dowody swego istnienia. Tak naprawdę nie ma wytłumaczenia dla kogoś, kto twierdzi, że nie ma podstaw, aby wierzyć w Boga. Wierzę, że Biblia mówi prawdę, to przyjmuję to jako pewnik. Bóg jest. Kropka. Karol Barth powiedział tak, że nie istnieje żadna droga wiodąca od człowieka do Boga, ale zawsze istnieje to droga od Boga do człowieka. Bóg zawsze kieruje się do człowieka, przychodzi do człowieka. To nie my tak naprawdę Jego szukamy, ale On nas najpierw szuka. On się oczywiście objawił w różnoraki sposób i gdy czytamy Biblię, to wiemy, w jaki sposób się objawiał. Na przykład były to tak zwane teofanie, objawienia Boga, kiedy kiedy Bóg manifestował się, manifestował swoją obecność. Na przykład Mojżesz zobaczył nie bezpośrednio Boga oczywiście, ale Bóg się zamanifestował w płonącym krzewie. W obłoku, kiedy Mojżesz wędruje z narodem, który wyprowadza z ziemi egipskiej, to swą obecność Bóg manifestuje w ten niezwykły sposób, że prowadzi ich obłok lub słup ognia. Kiedy grozi im niebezpieczeństwo ze strony Egipcjan, to dla tych Egipcjan ten obłok, który był dla Izraela światłością, od strony nadciągających Egipcjan jest ciemnością. Tak długo trwającą ciemnością, że niektórzy wyciągają wniosek, że Izrael nie mógł przejść w ciągu jednej nocy przez Morze Czerwone. Bo 3 miliony ludzi nie są w stanie przejść w ciągu jednej nocy. Ale tam nie jest napisane, że oni w ciągu jednej nocy przeszli. Ten słup ognia był ciemnością tak długo, jak było to potrzebne. Dla obserwatora z boku mogło się to wydawać, że to była jedna noc. A może ona trwała tydzień. Dla tych ścigających był to czas stania w martwym punkcie, aż naród Boży przeszedł, dla którego ten obok z tej drugiej strony był światłością. A więc to są manifestacje Boga. Były też chwile, kiedy Bóg bezpośrednio objawiał się, przemawiał głosem słyszalnym. Tak to czynił z Mojżeszem. Niekiedy przemawiał do proroków. To również są manifestacje Boga. Objawiał się w snach, wizjach. W Starym Testamencie objawiał się też, manifestując swoje odpowiedzi przez to, gdy kapłani używali Urim i Tumim, tych świętych losów. Nawet nie wiemy, co to było. Tak naprawdę nikt nie umie odpowiedzieć. Niektórzy sądzą, że to był biały i czarny kamień, które drogą losu dawały odpowiedź, ale to są tylko przypuszczenia. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czym były te święte losy. Natomiast w Nowym Testamencie jest zupełnie inna sytuacja. Bóg objawił się w Chrystusie. I tenże Chrystus, Syn Boży, Bóg, był też nauczycielem, a więc Bóg się objawił, zamanifestował w Jezusie Chrystusie i objawił nam swoją prawdę, objawił wolę Ojca, objawił się przez Ducha Świętego. W Nowym Testamencie jest ta sytuacja dla nas bardziej klarowna, bo objawił się w tych manifestacjach dwóch osób, które tworzą Trójcę. Bóg objawiał się też przez cuda. I bardzo często traktujemy cuda jako nadzwyczajne zjawiska. Ale najważniejszą rzeczą, jaką my, ludzie wierzący, powinniśmy brać pod uwagę, oglądając cud, to nie jego cudowność, nadzwyczajność tego zdarzenia, ale brać pod uwagę musimy to, że w cudzie jest objawiony Bóg. To Bóg się manifestuje w cudzie. Wierzymy w to, że ten świat został stworzony przez Boga. Wierzymy, że ten świat ma swego konstruktora. Nikt nie uwierzy przecież w to, że zegarek mógł sam powstać. To tak jakby ktoś, idąc drogą, wykopał nagle nogą z piasku zegarek i stwierdził, o, jak pięknie leżał sobie tam w ziemi, części różne tam ludzie pogubili i one się tak zeszły razem, złożyły w piękny, funkcjonujący zegarek. Prawda? Ktoś by zaraz pokręcił komuś ślimaka na głowie. Po prostu wiemy, że jest to niemożliwe. Nawet gdyby on tam ileś milionów lat sobie poleżał, nie ma takiej szansy, by ten zegarek sam się złożył. On ma swego konstruktora. Ten świat ma swego konstruktora. Jest nim Bóg. Istota i charakter Boga są tajemnicą, ponieważ Bóg jest istotą duchową, niematerialną. A więc nie może być poznany za pomocą takich doświadczeń, jakie moglibyśmy przeprowadzić na przykład w laboratorium, zmierzyć, zważyć, skład chemiczny ustalić i powiedzieć, to jest Bóg. Takiej możliwości nie ma. Nie da się tego wyliczyć za pomocą formuł matematycznych, ani też żadnych analiz chemicznych. Podstawą naszej wiary w Boga jest Boże Słowo, Biblia. I ta Biblia powiada nam, jest jeden Bóg. W Starym Testamencie objawił się jako Bóg, który powiedział do narodu izraelskiego, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. W Ewangelii Marka natomiast czytamy, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Apostoł Paweł z kolei powiada w liście do Efezjan, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A więc Bóg się objawił jako jeden Bóg. I Biblia powiada, że poza tym Bogiem nie ma innego Boga, nie ma innych bogów. Reszta to są bóstwa. Wiara w takiego Boga nazywa się monoteizmem. Takiego Boga, w jednego Boga, nie tylko wierzą chrześcijanie. Takiego Boga wierzą Żydzi i wierzą Mahometanie. Ale jest następne objawienie, które już nie jest tak bliskie tym pozostałym przeze mnie wymienionym. Otóż Biblia stwierdza, że ten Bóg objawił się w trzech osobach. Jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wiersz 16 powiada, gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Zobaczcie, mamy głos Boga, Ojca, mamy Syna, który jest w Jordanie i mamy Ducha Świętego w postaci gołębicy. Wszystkie trzy osoby. Na określenie tej trójosobowości Boga użyto terminu trójca od łacińskiego słowa trinitas. Stąd wiara w Boga trójosobowego nazywa się trynitarianizmem, bo jest jeszcze trynitaryzm, niuans niewielki. Trynitarianie to są ci chrześcijanie, którzy wierzą w trójosobowego Boga, w przeciwieństwie do unitarian, uznających tylko jednoosobowego Boga. To słowo wymyślił trójca Tertulian. Prawdą jest, że tego słowa nie ma w Biblii. I niektórzy ludzie próbują powiedzieć, ponieważ nie ma tego słowa w Biblii, to my nie możemy na to słowo się powoływać. Można nie używać tego słowa trójca, ale Bóg się objawił w trzech osobach. A więc jest trójosobowy. A więc jednym z najważniejszych dogmatów wiary chrześcijańskiej jest wiara, dogmat, tak zwany dogmat trynitarny. Wierzymy w Boga, który się objawił w trzech osobach. To jest kamień węgielny chrześcijaństwa. Jeśli w to nie wierzymy, nie możemy się zaliczać do chrześcijan. Są ugrupowania, są ludzie, którzy nie wierzą w Trójcę, nie wierzą w objawienie Boga w trzech osobach i stawiają zarzut chrześcijanom, że chrześcijanie wierzą w trzech Bogów. To jest właśnie ten trynitaryzm. To trynitaryzm wierzy w trzech Bogów. I stawia się chrześcijanom zarzut taki, że my w trzech Bogów wierzymy. Ale to nie jest prawdą. Dlaczego Bóg na początku objawił się jako jeden Bóg? Ponieważ Izraelici mieli ogromną tendencję do tego, aby w wielu Bogów wierzyć. Pojawiło się wielobóstwo, politeizm. Dlatego Bóg objawił im się najpierw jako jeden Bóg. Ale wcale nie jest prawdą, że w Starym Testamencie nie mamy objawień pozostałych dwóch osób. To, że Bóg objawił się jako wieloosobowy, to już jest zaraz na początku. Oczywiście tego niuansu nie wychwytuje język polski. Ale w języku hebrajskim imiona Boga, które są zawarte już w pierwszym rozdziale, nazywają Boga Elohim, a ta końcówka im oznacza wieloosobowy. To jest taki zwrot liczby mnogiej. Objawił się jako mnogi, a więc Bóg, który nie jest tylko jedną osobą, ale w trzech osobach. Ktoś powiedział tak, że jeśli ktoś próbuje dogmat trynitarny wywodzić z Biblii, nie będzie miał z nim trudności. Trudności pojawiają się wtedy, gdy ktoś na temat Trójcy zaczyna filozofować. Obrona tego właśnie dogmatu w Kościele, w tym pierwotnym Kościele, została mocno zadokumentowana przez stworzenie wyznania wiary. I takim najbardziej znanym przez wszystkich chrześcijan akceptowanym było wyznanie atanazjańskie. To wyznanie było podstawą, że potem inne kościoły chrześcijańskie odwoływały się do tego wyznania, w którym jest mocno podkreślone to, że Bóg jest jednym Bogiem w trzech osobach. I ta nauka leży u podstaw naszego zbawienia. Jeśli Jezus nie byłby Bogiem, to nasze grzechy nie miałyby nic wspólnego z Nim. On nie musiałby przecież umierać za nasze grzechy. Jeśli Duch Święty nie byłby Bogiem, to Jego działanie w nas, to nadprzyrodzone działanie, nie byłoby działaniem Bożym. A więc jeśli byśmy nie uznali tego poglądu, który nazywamy Trójcą, to nie mamy do czynienia z chrześcijańską wiarą. Nie mamy do czynienia z chrześcijańskim przeżyciem. Czy można w jakiś sposób przybliżyć to pojęcie Trójcy? Spróbuję użyć może bardzo prostego przykładu, banalnego. Jeśli byśmy się posłużyli jednym wymiarem, to możemy pociągnąć tylko jedną linię, jedną kreskę, prostą linię. W takim wymiarze mamy tylko płaską płaszczyznę i jedną linię. Gdy użyjemy dwóch wymiarów, możemy już nakreślić tą linią figury geometryczne. Ale jeśli użyjemy trzech wymiarów, to możemy z tych linii i z tych figur geometrycznych utworzyć bryłę. A więc gdy mamy trzy wymiary, mamy dopiero pełnię. Świat dwuwymiarowy byłby światem płaskim. Gdybyśmy byli w dwóch wymiarach, bylibyśmy krajem płaszczaku, no, bylibyśmy płascy. I w nauce o Bogu, w chrześcijańskiej nauce o Bogu, właśnie obowiązują te zasady. My się poruszamy w trzech wymiarach. Dopiero wtedy możemy oglądać nasze ciało. Możemy widzieć siebie jako postać, jako bryłę. Gdyby ten świat był tylko dwoisty, to bylibyśmy płascy jak kartka papieru. I nawet to nie można by nazwać, że to jest już świat dwuwymiarowy, bo nawet kartka papieru ma ileś mikronów czy dziesiątek milimetra grubości, a więc też jest jakąś bryłą. Ten Bóg, jeden Bóg, został zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie przedstawiony jako ten, który jest naszym Bogiem. Słowo Boże powiada, Pan jest Bogiem, oprócz Niego nie ma innego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ty jedynie jesteś Bogiem. Z kolei Nowy Testament przypomina nam, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Nie ma żadnego innego Boga oprócz jedynego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi. List do Galatian powiada, Bóg jest jeden. Tak jak Biblia naucza wyraźnie o jednym Bogu, mówi też o trzech w jednym. Objawiony Bóg w trzech osobach. To nie oznacza, że mamy trzech oddzielnych bogów, lecz są trzy osoby w jednym Bogu, dające się rozróżnić, choć nie są podzielne. Ta trójosobowość jest tajemnicą, tak do końca nie jest właściwie zbadana, ale nie jest sprzecznością w sobie. Tak by mogło być, że byłaby to sprzeczność, gdybyśmy uważali, że te trzy są w numerycznym sensie. To jest trudne, gdybyśmy policzyli 1, 2, 3. Gdyby w takim sensie ująć Boga, to mielibyśmy do czynienia z trzema bogami. Ale my wiemy, że to jest jeden i w tej jedności są trzy osoby. To jest trudne do wyjaśnienia, więc znów może banalny przykład. Woda może być w trzech stanach. Może być jako lód, może być jako para wodna i jako ciecz. Ale zawsze, bez względu na to, w jakim jest stanie, zawsze ma ten sam wzór chemiczny. H2O. Nic się tu nie zmienia. Bóg, moglibyśmy, używając takiego bardzo uproszczonego sposobu, jest taką jednością, jak woda w trzech różnych stanach skupienia. Ale ciągle to jest jedność. Ciągle to jest woda. Mimo, że mamy do czynienia z lodem, z parą wodną, z cieczą, to mamy do czynienia z wodą. Jakie mamy symptomy tego, że Bóg się już objawił nawet w Starym Testamencie? Nie tylko jako jeden. Na początku stworzył Bóg, jest powiedziane, a Duch Boży unosił się nad otchłanią. A więc już mamy informację, że Duch Boży unosił się nad otchłanią. To nie jest duch ludzki. Ruach po hebrajsku. To jest Duch Boży. To jest słowo zarezerwowane w języku hebrajskim tylko do osoby Boga. A w trzecim rozdziale tejże księgi Genezis, 22 wiersz powiada, i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Skoro jest jeden Bóg, to dlaczego mówi jak my? Kogo ma ten werset na myśli? Kogo Bóg ma na myśli? Ma na myśli siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest ten Bóg, który nam się objawia w trzech osobach. A więc te wersety mówią o mnogości Boga. Izajasz, 48 rozdział, wiersz 16. powiada: zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje. Ja tam jestem, a teraz Wszechmogący, mój Pan, czyli Ojciec, posłał mnie, czyli mówi o Synu, i Jego Duch, czyli Duch Święty. Zobaczcie, mamy już u proroka Izajasza tę informację o tym, że Bóg manifestuje się w trzech osobach. Ten znany werset cytowany często z Izajasza z 61 rozdziału. Duch Wszechmogącego Pana nade mną. Duch, czyli Duch Święty, Wszechmogącego Pana, czyli Ojca, nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, Syna. Znów mamy wyraźną manifestację Boga w trzech osobach. Warto pamiętać te wersety, gdy przyjdzie wam dyskutować z ludźmi, którzy są antytrynitarystami, którzy nie uznają Boga w trzech osobach. A Nowy Testament, tu już mamy o wiele łatwiejszą sytuację. Tu w wielu miejscach mamy objawienie Boga w trzech osobach. Ale przykład. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze wersety. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale powiada: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jednorodzony Bóg. To jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Zachowała się też ta trynitarna formuła chrzcielna, jak ją nazywamy, kończąca Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, która powiada: chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dalej Ewangelia Jana, 14 rozdział, mówi o tym, że Ojciec słyszy modlitwę Syna, to jest 14 rozdział, wiersz 16 i 17, gdy Syn modli się do Ojca, a Duch Święty będzie dany jako pocieszyciel. Znów mamy do czynienia z trzema osobami. A gdy apostoł Paweł pisze o darach Ducha Świętego w liście do Koryntian w 12 rozdziale, to wiersze 4 do 6 rozróżniają tam też tę troistość. Różne dary łaski są, powiada apostoł Paweł, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam, czyli Syn. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, Ojciec. Znów w tych wersetach mamy trzy osoby. Duch Święty, Syn i Ojciec. Ta jedność nie jest jednością, jak powiedziałem, numeryczną. Jezus powiedział tak: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. On powiada: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Paweł napisał z kolei: albowiem jeden jest Bóg, Ojciec, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Syn Boży, Chrystus Jezus. Są takie poglądy, które nazywamy unitarianizmem. One przyjmują czy ignorują, że Bóg jest trójosobowy. Był taki Ariusz, który uważał, że owszem, są trzy osoby, ale w taki sposób, że Bóg był jeden i ten Bóg stworzył najpierw, na początku, Ducha Świętego i Syna. Ale słowo, że powiada, że on, ani Syn, czyli Jezus Chrystus, ani Duch Święty nie należą do stworzonych rzeczy. I znów, jest takie ugrupowanie, które tak uważa, że Jezus Chrystus jest jednym ze stworzeń, ale On nie jest stworzony. On był, jest i będzie. On się nazywa Jest. Bogu On jest, jest. Z kolei był taki Sabeliusz, który powiadał, że Ojciec, Syn i Duch Święty to po prostu trzy aspekty objawienia absolutnego, jedynego Boga. Te trzy osoby objawione przez Boga można by ująć w takim bardzo ludzkim aspekcie. Jak to dokonać porównania z relacji, jakie my mamy jako ludzie, jako społeczność, jako ludzie tworzący model społeczny. Jak to się może mieścić trzy w jednym? Nam jest to trudno przyjąć czy zrozumieć, dlatego że my mamy ciało. Nam w tej jedności przeszkadzają ciała. Bóg nie ma ciała, a więc nie stanowi to trudności, by te trzy osoby w jednym przenikały się wzajemnie, czy były w jednym. Bo Bóg jest bezcielesny, jest duchem. Nie ma takiej przeszkody, jaką my ludzie mamy. Ponieważ my z punktu widzenia ludzkiego na to patrzymy, to wydaje nam się to niemożliwe, bo nam przeszkadza w tym ciało. Przeszkodą w takiej niezwykłej jedności dla nas ludzi jest grzech. Grzech stanowi zaraz barierę, oddziela nas, tworzy dystans. Ale ani Syn, ani Duch Święty, ani Ojciec nigdy nie mieli nic wspólnego z wykonaniem grzechu. A więc nie stanowi to przeszkody w tej idealnej jedności. Grzech dla nich nie stanowi przeszkody jedności. Pomiędzy ludźmi nie może być często jedności, bo powodem braku jedności są konflikty między nami, brak zrozumienia. W przypadku Boga, dzięki Jego wszechwiedzy, nie ma takiego nieporozumienia między tymi trzema osobami. Nie występuje coś takiego jak nieporozumienie, ponieważ między tymi osobami nie ma niewiedzy, a więc nie ma przeszkód w porozumieniu. Między ludźmi brak jedności może być spowodowany na przykład brakiem mądrości. W przypadku osób boskich nie ma tego zagrożenia, tego konfliktu jedności, ponieważ nie mają odmiennego poglądu na jakąkolwiek sprawę. We wszystkim są jedno. I jeszcze jedną z możliwości takich wynikających z tych relacji społecznych może być przeszkoda. Niedostatecznej jedności może być przeszkoda w tym, że my jako ludzie jesteśmy słabi. Nieporozumienia mogą wynikać na tym tle, że my się zmieniamy, jesteśmy chorzy, coś nam dolega, już rwą się relacje jedności. U Boga nie ma takiego źródła nieporozumień w sprawie jedności. Dlatego te trzy osoby mogą być w idealnej jedności, którą trudno jest nam nawet pojąć i zrozumieć. Calvin powiedział tak. Bóg, aby utrzymać nas w trzeźwości, mówi oszczędnie o swojej istocie. I dobrze, że tak właśnie jest. My nie możemy za bardzo się rozdrabniać, wgłębiać w te opisy, w różnice, bo naprawdę te wszystkie przymioty, o których mówię, gdy one dotyczą Boga, istnieją w Nim jako jedność. Jak my się w to zaczniemy zagłębiać, to ktoś powiedział, jak zbyt głęboko się zaczniesz zagłębiać, to albo zwariujesz, albo stracisz wiarę. Ja nie usiłuję się zbyt głęboko w to zagłębić, ale po prostu te najprostsze rzeczy zasygnalizować. A jakie ma atrybuty Bóg? Bóg jest osobą. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Bo niektórzy nie wierzą w to, że Bóg jest osobą. Jeszcze sam Bóg jako Ojciec, tak. Ale gdy chodzi już o pozostałe osoby, to mają wątpliwości. Jezus, no tak, ale Duch Święty? Ponieważ nasza osobowość domaga się osobowego Boga dla uzasadnienia swego pochodzenia. Skoro człowiek jest tworem osobowym, to moc, która go stworzyła, musi mieć naturę osoby. Bo gdyby było inaczej, to my byśmy byli ponad Boga. To znaczy, że osoba, człowiek, byłby ponad Boga. Twór byłby wyżej niż twórca, jeśli ten twórca nie byłby osobą. Ale jeśli my jako chrześcijanie nie będziemy mieli właściwego poglądu na osobę Boga, Jezusa i Ducha Świętego, to daję wam gwarancję, że ludzie, którzy was spotkają na ulicy, nie będziecie umieli im dać rzetelnej odpowiedzi, dlaczego wierzycie w Boga w trzech osobach, a nie w trzech bogów. Jeśli przypisujemy osobowość Bogu, to myślimy po ludzku i Jemu chcemy przypisać ciało, a Boże Słowo powiada, że Bóg jest duchem. I tutaj pojawia się ta trudność, że Bóg nie jest ograniczony ciałem. My ludzie tak. Czy my tak jak Bóg czujemy, myślimy, kochamy, przebaczamy, współczujemy? To jest atrybut osoby, a nie jakiejś filozoficznej idei. A więc Bóg jest istotą rozumną, zdolną do określenia swego istnienia, swojego bytu. To jest ktoś, z kim ludzie mogą rozmawiać, któremu mogą ufać, który wkracza w nasze przeżycia, który wypełnia nasze serca radością i szczęściem. To są atrybuty osoby. To nie są atrybuty jakiejś idei. Ponadto on objawił siebie w Jezusie Chrystusie. wiemy, jak do Niego można przychodzić. Czy można być osobą, będąc duchem? Ktoś zada pytanie. Czy cielesność jest atrybutem osobowości? I to jest właśnie ta podstawa krytyki często chrześcijan, że nie można osobowości oderwać od ciała. Ale ciało nie jest niezbędnym elementem dla życia umysłu, czy dla życia umysłowego. Nasze wewnętrzne życie może istnieć bez ciała. Osobowość jako taka nie wymaga ciała. Współczesna technika nam to może pomoże troszeczkę przybliżyć. Jesteśmy otoczeni milionami informacji. Czy możecie tych informacji dotknąć? Czy możecie je ścisnąć, złapać w coś? One ciągle są wokół nas. By dowiedzieć się, co te wokół nas, gdzieś tutaj istniejące informacje, potrzebujemy urządzenia, odbiornika. I dopiero wtedy wyłapujemy, na przykład jak radio, prawda? Wyłapujemy fale. Ale one same w sobie, te informacje istnieją, są. One nie potrzebują odbiornika. Nawet jeśli go nie będziemy mieli, one dalej istnieją, one są. Bo zostały kiedyś gdzieś wyemitowane. Tak Bóg nas stworzył. Dał nam osobowość, która może się obyć bez ciała, bo zostaliśmy wyemitowani, tak mógłbym powiedzieć. Upraszczając oczywiście to wszystko, to jest bardzo uproszczony obraz. Ale by stał się jaśniejszy. Co to znaczy, że ktoś jest osobą? To zakłada, że mam świadomość. To mnie odróżnia od rzeczy nieożywionych. Jestem świadomy mojego istnienia. To jest moja osobowość, nie moje ciało. Ogromnym szacunkiem Izraelici otaczali Boga, bo to wskazuje, że Bóg jest osobą. Oni wiedzieli, że czczą kogoś, kto jest niewidzialny i ich uważano często za ateistów, Żydów uważano, bo wszystkie otaczające ich narody miały bóstwa, które no coś wyrażały, no jakiś kształt. A oni mieli świątynię, a w tej świątyni Boga nie było, wydawało się innym. Więc uznawano Żydów przez długi okres czasu jako ateistów. Że oni nie wierzą w żadne bóstwo, no bo go nie potrafią pokazać. Czyli są ateistami, a tak naprawdę mieli najbardziej dokładny obraz Boga, idealny. Taki Bóg im się objawił i czcili tego Boga. Zresztą apostoł Paweł potem na Areopagu to podkreślił. Biblia ponadto pokazuje Boga, który komunikuje się z człowiekiem. A więc jeśli on się komunikuje z człowiekiem, to musi być osobą. Musi mieć osobowość. Niekoniecznie ubraną w ciało. Dalej. Kolejnym atrybutem Boga jest to, że Bóg jest wieczny. A więc przymiotem Boga jest wieczność. A więc to jest ktoś, kto nie ma początku, nie ma końca. Był zawsze, jest wszędzie, zawsze będzie. Nie było takiego czasu, w którym Boga nie było, co znów jest dla nas trudne do ogarnięcia. Ale jeszcze raz, nie było takiego czasu, kiedy Boga nie było. Zawsze powstaje takie pytanie, no a co było przed? Nic, bo był Bóg zawsze. On nie ma początku, nie ma końca. Nawet Psalm 90 to mówi. Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Zawsze Bóg istniał. Zawsze o Bogu to się myśli tak, że On jest gdzieś tam od nieskończoności jakiejś, pojawiał się i zdąża do jakiejś określonej znowu nieskończoności gdzieś tam w przyszłości. Ale to jest tylko takie popularne myślenie. To jest takie popularne ludzkie przedstawianie wieczności. Ale wieczność przekracza wszelkie ograniczenia czasowe. Po prostu trudno ją sobie wyobrazić nawet. My jakoś ją sobie tak wyobrażamy, no, że gdzieś tam skądś przyszła i gdzieś podąża. Ale dokąd? No, chcielibyśmy jej gdzieś granicę postawić, ale to jest niemożliwe. Dlaczego tak myślimy? Ponieważ nasz byt tu na ziemi jest odmierzany czasem, dniami, tygodniami, godzinami. Nasze życie dzieli się na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ale Bóg istnieje zawsze w teraźniejszości. On zawsze jest. On jest. To jest niesamowicie trudne dla nas do zrozumienia. Bo nawet co się zdarzy w przyszłości dla nas, coś, co dla nas będzie przyszłością, dla Boga ciągle jest teraźniejszością. Nie umiem tego lepiej wytłumaczyć, ani dokładniej, bo jest to niemożliwe, żeby to zrobić. Słowo Boże powiada, że Bóg jest duchem. Kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, to powiedział, Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Kiedy rozmawia z uczniami po zmartwychwstaniu, to powiada, zobaczcie, Dotknijcie mnie. Widzicie, ja mam ciało, możecie dotknąć. Ale tu powiada też ważną prawdę o duchu. Powiada, wszak duch nie ma ciała ani kości. Więc jeśli Bóg jest duchem, nie możesz go złapać, dotknąć i powiedzieć, o, mam swojego Boga i go ścisnąć. Duch nie jest ograniczony ciałem. Duch nie niszczy się, jak niszczy się nasze ciało. Duch nie zmienia się, jak nasze ciało. I Biblia głosi, że takim duchem jest Bóg, a więc niezmienny, ciągle ten sam, doskonały, idealny. Nic się nie zmienia, nie jest ograniczony kształtem. Coś, czego nie umiemy sobie wyobrazić. Bóg jest nawet poza kosmosem. To jest niewyobrażalne, prawda? No już kosmos to już jest wszystko, a Bóg poza kosmosem jeszcze jest. Po prostu On nie jest ograniczony niczym. Gdyby był Bóg inny, to wy, gdybyście się modlili i chcielibyście się modlić, musielibyście mówić Mu wszystko głośno, bo byłby jak człowiek, słyszałby tylko to, co głośno Mu powiecie. Ale dlatego, że jest duchem, możesz modlić się w duchu, a On i tak słyszy, co mówisz. A On i tak słyszy, o co się modlisz. Po co Go wzywasz? Co chcesz Mu powiedzieć? Ale ponieważ jest wszechwiedzący, wcale nie znaczy to, że On nie wiedział, co chcesz powiedzieć. On wszystko wie wcześniej. To jest też ten paradoks, którego nie umiemy jakoś ująć w jakąś regułę. Paweł powiedział tak. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, a więc nie jest ograniczony ani przestrzenią, ani ciałem, ani czasem. Gdy się modlisz w duchu, On słyszy. Koncepcja Boga bezcielesnego jest lepsza niż koncepcja Boga cielesnego, jaką mają mormoni. Ich Bóg jest tylko cielesny. To szkoda takiego mieć Boga. On nie może być wszędzie, nie może być wszechobecny. On jest ograniczony wtedy. To jest Bożek wtedy, a nie Bóg. Oczywiście Bóg jest inny niż to, co stworzył. Gdyby nie był inny, nie byłby Bogiem. On jest inny od materii, którą stworzył. Bo inaczej nie byłby Bogiem. Czy można wierzyć w to, że On jest niedotykalny, niematerialny, a istnieje? Fizycy powiadają, że istnieją tak zwane kwarki, a astronomowie twierdzą, że istnieją czarne dziury. I ludzie wierzą w to, ale tak naprawdę nie ma możliwości zobaczenia czarnej dziury, ponieważ jest tak gęsta materia czarnej dziury, że pochłania wszelkie światło, a my bez obecności światła nie jesteśmy w stanie widzieć. Może to jest w teorii możliwe zobaczyć czarną dziurę. Naprawdę niemożliwe. A jednak ludzie wierzą. Jeśli wierzą w to, dlaczego mają problem z wierzeniem w to, że Bóg jest bezosobowy? No ja mam jeden jeszcze bardziej karykaturalny przykład. Ludzie twierdzą, że mamy rozum, no ale żaden chirurg jeszcze jak otworzył czaszkę nie widział rozumu. Mózg widział, rozumu nie. A jednak wierzymy, że mamy rozum. No chyba, że ktoś jest bez rozumu, jak to o niektórych powiadamy. Ale i to jest jakiś rozum, prawda? A wierzymy w to. W kategoriach ludzkich pewnych rzeczy nie da się wypowiedzieć tu na ziemi. Bo niezależnie od moich obserwacji, od moich opinii, świat istnieje, bo go Bóg stworzył. Istnieje Bóg, który to wszystko stworzył. I dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiada, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Taki jest mój Bóg. Jeszcze jeden atrybut. Bóg jest niezmienny. My ludzie zmieniamy się, ale Boże usposobienie, miłość są zawsze takie same. Tyś, Panie, od początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jak szata zestarzeją się, jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Gdy mówimy o niezmienności Boga, myślimy o tym, że Bóg się nie zmienia, nie podlega żadnym zmianom, ani charakteru, ani istoty. A więc ten psalm 102 podaje nam bardzo ważną prawdę. Bóg nie zmienia się, pozostaje ciągle ten sam. Nie ma lat. On się nie starzeje i nie jest dziadkiem z brodą, jak sobie niektórzy go wyobrażają. Niektórzy powiadają, ale przecież w Biblii nawet można znaleźć takie teksty, że Bóg się zmienia. Jest napisane, że Bóg żałował, że Bóg zmienił, a więc jest zmienny. Musimy o jednym pamiętać, że gdy Bóg się zmienił, zaraz to wyjaśnię w cudzysłowie, tylko mówię, gdy Bóg się zmienił, to zmienił się stosunek do grzesznika, gdy oni pokutują. To jest antropomorfizm tak zwany. To jest ludzkie myślenie. A w rzeczywistości to nie Bóg się zmienił, ale myśmy się zmienili. To myśmy się zmienili, zaczęliśmy dostrzegać Boga, zobaczyliśmy tę właściwą relację, jaką powinniśmy mieć z Bogiem. I ta zmiana nie nastąpiła w Bogu, nawet jeśli takie teksty znajdziecie w Biblii, że Bóg zmienił zdanie. To nie Bóg się zmienił, tylko człowiek się zmienił i Bóg pozwolił mu, by w tej zmianie nowej mógł widzieć go lepiej. Jeśli grzesznik pokutuje, to grzesznik się zmienił, a nie Bóg się tu zmienił w sensie takim, że no jak to, przecież miał go wysłać do piekła. Bóg powiedział, że ma ratunek dla każdego człowieka, który go wyzna jako swego Pana i Zbawiciela, ponieważ Bóg jest miłością. Gdybym odpowiedział wam na wszystkie pytania, gdybym rozwiązał problem Boga, to byłbym większy niż Bóg. Dlatego nie uda mi się to nigdy zrobić, nikomu się to nie udało. Wyjaśnienie Trójcy nie udało się nikomu, ale przybliżyć ten pogląd, wyjaśnić trochę, tak, ale nie, by rozwiązać problem do końca. Wierzę w Biblii i wierzę temu objawieniu, jakiego mam wspaniałego Boga i za takiego Boga chcę dzisiejszego wieczoru z wami razem podziękować.